Dzień dobry. Dziś kontynuujemy temat masonerii. Przede wszystkim masonerii w Polsce, która jednak w pewnym momencie przestała najpierw sama siebie kontrolować, a potem na dobrą sprawę istnieć, bo członkowie skupili się na działalności politycznej. I w sumie nie ma się co na nich złościć, jednak cały czas gdzieś w tle były te masońskie ideały równości i odrzucenia przestarzałego feudalizmu. Problemem jednak szybko miało stać się to, że o ile ciężko jest walczyć z systemowym betonem we własnym kraju, tak w kraju pod zaborami jest to już praktycznie niemożliwe. Co nie znaczy, że nasi nie próbowali. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, zapraszam na program W Drewniakach przez Świat. Ostatnio naszą opowieść skończyliśmy w okolicach 1771 roku, kiedy już się wydawało, że polskie loże wolnomularskie wyszły z dołka, ale wszystko się posypało, bo członkowie zaangażowali się w kryzysy polityczne. To jest jednak jeszcze nic, bo do 1780 roku w polskich lożach masońskich panował taki chaos, że nie mam serca kogokolwiek tym katować. Jedni się łączyli z drugimi, kłócili się o to, ile ma być stopni wtajemniczenia. Francuskim członkom się nie podobało, że Niemcy mówią po niemiecku, Polacy w pewnym momencie też już sami przestali ogarniać, co się dzieje. Ktoś wreszcie musiał wziąć to wszystko w garść. Wreszcie się taka osoba znalazła. Był to Ignacy Potocki. Co takiego w sobie miał? Przede wszystkim najbliższa była mu ta pierwotna angielska zasada działania wolnomularstwa. Pokojowymi metodami doskonalenie ludzkości, albo inaczej, walka o to, żeby przestarzały i niesprawiedliwy feudalizm odszedł do lamusa. Kościół za bardzo się nie angażował w politykę i ogólnie, żeby ludzie byli dobrze traktowani niezależnie od pochodzenia. To jednak nie wszystko, bo poza szacunkiem wynikającym z pełnionego stanowiska, jakim była funkcja prezesa Rady Nieustającej, to był zwyczajnie bardzo charyzmatyczny. Zaczął wokół siebie gromadzić w wielkiej loży tak potężnych zawodników, jak Sapieha, Ogiński, Czartoryski, Rzewuski czy Niemcewicz. To były niesamowicie tęgie łby. Chłopaki zaczęli opracowywać pomysły na naprawienie sytuacji w kraju, jednak wtedy, o dziwo, nie kolejna konfederacja czy bulla papieska, lecz bardziej przyziemna rzecz się wydarzyła. Choć smutna, Ignacemu Potockiemu zmarła żona i gość się kompletnie załamał, zrezygnował z roli lidera i wyjechał do Austrii. Zaczął się kolejny okres chaosu, przypominający kilka ostatnich dni okienka transferowego w piłkarskim świadku. Na szczęście nie trwało to przesadnie długo, bo w grudniu szefem został Potocki. To co, wrócił? Nie, inny Potocki. Stanisław Szczęsny Potocki. Czy był to człowiek bez moralnej skazy? Absolutnie nie. Ale co chłop był obrotny, to jego. I to nie tylko dlatego, że potrafił zarabiać pieniądze. Potrafił również rozbujać polską lożę masońską do tego stopnia, że nasi zaczęli liczyć się w Europie. Powstawały filie w Prusach czy na dzisiejszej Ukrainie. Sprawy zaczęły się jednak komplikować ze względów politycznych, bo to już były czasy po pierwszym rozbiorze, a umówmy się, władcy państw, którzy tego rozbioru dokonali, nie byli wielkimi fanami liberalizacji poglądów i odejścia od feudalizmu. Franciszek Józef nakazał zamknięcie polskich zgromadzeń masońskich, to znaczy nie w więzieniach, jeszcze, ale jak nie chcą tam trafić, to niech się przestaną spotykać i wymyślać głupoty. Generalnie jednak nie tylko odgórne zakazy były problematyczne, bo z założenia masoni mieli być apolityczni, a w naszym kraju w takiej sytuacji było to absolutnie niewykonalne. W końcu ktoś odważył się powiedzieć to głośno. Panowie, albo sobie beztrosko gdybamy, albo nasze ideały wreszcie przekuwamy w faktyczne działania, bo my tu gadu, a kraj nam zaraz doszczętnie rozbiorą. Tak oto złamano zasadę apolityczności. Był rok 1789, a warto wiedzieć, że to nie była tylko deklaracja dla samej deklaracji. To była dość duża siła polityczna, bo na Sejmie w 1790 roku na 188 posłów aż 35 było masonami. Ciekawe, czy Szczęsny Potocki spodziewał się, że sytuacja potoczy się właśnie w taki sposób, bo jakiś czas po odrzuceniu apolityczności wyleciał na pysk z loży. Za co? Za to, że był współtwórcą Konfederacji Targowickiej, która nie tylko była jawnym zaprzeczeniem tez masońskich, bo raczej ciężko uznać Katarzynę II za uosobienie wolnomularskich wartości na czele z traktowaniem ludzi sprawiedliwie, ale przede wszystkim ta konfederacja była jawnym zaproszeniem do dalszych ingerencji w polskie sprawy. A wiemy już, że masoni w polskim Sejmie chcieli kraj najpierw utrzymać, a potem ulepszyć. I nie ma na to chyba lepszego dowodu niż to, że aż trzech z czterech autorów Konstytucji 3 maja było masonami. Jedynie Hugo Kołłątaj był spoza tej ekipy. Inni masoni byli choćby w wojsku czy Komisji Edukacji Narodowej i wbrew obiegowej opinii lwiej części z nich wcale nie zależało na usunięciu Polski z mapy. Niestety sprawy zaszły już za daleko. Jak wyglądał schyłek masonerii w Królestwie Polskim i jak wyglądała walka z wolnomularstwem w Europie, na której mapie naszego kraju już nie było? To historia na nasze kolejne spotkanie. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.